Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj odnieść się trochę do Apokalipsy, natomiast zanim przeczytam fragment i przeczytam to, co sobie przygotowałem w formie, powiedzmy, takiej trochę konferencji, w jaki sposób należy patrzeć na pewne rzeczy, akurat tutaj będę mówił tylko i wyłącznie o szarańczy. Bardzo ciekawie. Zafascynował mnie temat, więc zacząłem troszeczkę więcej szukać w innych książkach na ten temat. Natomiast, żeby umiejętnie też patrzeć na pewne rzeczy, bo czasami zdarzają się na przykład księgi, szczególnie te takie, powiedzmy, około apokaliptyczne, w których to na przykład ktoś mówi, że o, tam jest napisane o niedźwiedziu, więc jak jest napisane o niedźwiedziu, oznacza, że to na pewno ma dotyczyć na przykład Rosji. Tutaj z kolei jest inne zwierzę, to znaczy, że to dotyczy Chin, to dotyczy Stanów. Nie wolno tak czytać Pisma Świętego, bo to już jest zabawa, powiedzmy, w zgadywanie, trochę magii, trochę jakichś fałszywych objawień. Nie w taki sposób czytamy Pismo Święte. Pismo Święte należy rozpatrywać pod wieloma aspektami, jakby co. Czyli na przykład, jeżeli gdzieś jest powiedziane, że będą na przykład cztery bestie, które wyjdą z ziemi i te cztery bestie będą atakowały ziemię, no to trzeba umiejętnie patrzeć na to. Na przykład mamy powiedziane, że będzie bestią niedźwiedź i tam inne opisy jeszcze tego niedźwiedzia. To oznacza, że coś, co wyjdzie na przykład z czeluści, czyli z ziemi tutaj, będzie miało nieokiełznaną siłę, czyli bardzo ciężko albo prawie w ogóle nie będzie można powstrzymać tego czegoś. Czyli to nie chodzi o niedźwiedzia, tylko chodzi o pewną myśl. Niedźwiedź oznacza nieokiełznaną siłę. Kiedy na przykład będziemy słyszeli, że jakaś pantera jest, pantera w czasach, w których pisane było dane słowo, akurat z tej księgi, akurat o której mówię, to pantera oznaczała, że coś jest niesamowicie szybkie. To było najszybsze znane zwierzę w tamtej kulturze. W związku z tym powiedziane było, że to pantera, czyli to coś, co ma wyjść, nie to, że będzie po ludzku nie do powstrzymania, to jeszcze bardzo szybko będzie rozchodziło się, uwaga, na cztery strony świata, dlatego, że ma cztery pary skrzydeł na przykład, czyli w każdą stronę. W taki sposób trzeba też umieć patrzeć na Słowo Boże. Jest nieraz bardzo zagadkowe, szczególnie te księgi apokaliptyczne, natomiast one pasują absolutnie do każdych czasów. I nie można patrzeć na to, że to dotyczy konkretnie tego czasu, bo my nie znamy, tylko Bóg Ojciec zna ten czas, a nie, to nie jest dla nas przeznaczone. W związku z tym dzisiaj temat szarańczy, to jest trąba piąta, pierwsza biada z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Trochę tak wyrwałem z kontekstu, ale tak mnie zafascynował temat, że chciałem się tym podzielić. Jeżeli stwierdzicie, że jest jakiś taki głód też rozpatrywania danego słowa właśnie w taki sposób na czynniki pierwsze, a to, co będzie w tych piątkowych odcinkach, będzie dla was niewystarczające, no to wtedy dać mi to znać, tylko że na to będę potrzebował dużo więcej czasu, żeby w taki sposób rozgryzać każde słowo, bo to wymaga czytania jednak i to dużo więcej niż do tej pory. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Piąty anioł zatrąbił i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz od studni czeluści i otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ukłuje człowieka. I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą. I będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A wygląd szarańczy, podobny do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złotych, oblicza ich jakby oblicza ludzi. I miały włosy, jakby włosy kobiet, a zęby ich, jakby zęby lwów. I miały przody tułowi, jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez 5 miesięcy. Mają nad sobą króla, anioła czeluści. Imię jego po hebrajsku Abbadon, a w greckim języku ma imię Apollyon. Minęło pierwsze biada. Oto jeszcze 2 biada nadchodzą po nim. No dobrze. To jest Apokalipsa, 9 rozdział, wersety od 1 do 13. Początek krajobrazu jest taki, jaki znamy już z Apokalipsy. Czyli jeśli ktoś orientuje się trochę w tej księdze, to wie. Czyli tak, spadają gwiazdy, szczególnie jedna. Jest to symbol upadku autorytetu duchownego, ale nie tylko, ponieważ z Apokalipsy, kiedy na przykład mamy opis tego, że pradawny wąż trącił 1/3 gwiazd z nieba, bardzo często mówi się o tym, że jest to upadek złego ducha, który pociągnął ze sobą inne złe duchy, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Przez upadek autorytetów ludzie tracą orientację w świecie. I faktycznie tak jest. Kiedy były jeszcze autorytety w świecie, kiedy można było komuś zaufać, no inaczej to wyglądało. Na przykład jakiś czas temu oglądałem dosyć ciekawą taką dyskusję profesora Wolniewicza z innymi młodymi profesorami czy doktorami i widać taką różnicę, że on był przekonany o tym, że profesura, którą on ma, bardzo dużo znaczy. I na przykład powoływał się na swój autorytet. Inni, na przykład młodzi, zupełnie już inaczej na to patrzyli. Czyli autorytety jednak w świecie bardzo dużo znaczyły i za autorytetem łatwo było pójść. Dzisiaj jednak jest kryzys autorytetów. Nikogo to już nie dziwi, jak się jednak za chwilę okaże, ta szarańcza to coś bardzo dziwnego. Wiem, że wolelibyśmy usłyszeć, koniec będzie wtedy i wtedy i będzie wyglądał tak i tak. Sam Jezus na pytanie uczniów, kiedy nastąpi koniec, mówił wprost: nie wasza to rzecz znać czasy i miejsce. Aż ja chcę powiedzieć, no przykro mi. My nie jesteśmy świadkami Jehowy, żeby wyznaczać koniec świata. My nie możemy patrzeć właśnie w takich kategoriach, że koniec na pewno już jest teraz, że w tym momencie akurat, bo dzieje się to w takim kraju, czy to się dzieje na świecie, czy kwestia szczepionek, czy kwestia jakiejś wojny na przykład. Nie wolno nam w taki sposób patrzeć. Teraz dlaczego? Bo faktycznie tylko Bóg zna czas i miejsce. Naszym zadaniem jest to robić to, co potrzebne tu i teraz. Do tego stopnia, że kiedy Jezus powiedział końcom i apostołom, że nie minie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, to niektórzy przestali pracować. I święty Paweł musiał później korygować to, mówiąc: kto nie chce pracować, niech nawet nie je. Jeżeli tak czekacie na koniec, w takim razie przestańcie w ogóle jeść. Wtedy koniec będzie jeszcze szybszy. Ważne jest to faktycznie, żeby zająć się tym, co jest tu i teraz. Bo dla człowieka wierzącego, który ufa Panu Bogu, nie ma znaczenia, kiedy będzie koniec, bo my zawsze powinniśmy być gotowi. Czy to będzie za 50 lat, czy to będzie jutro? Kiedyś była taka historia, przypisują ją świętemu Bosko, księdzu Bosko, który grał akurat z młodzieżą w piłkę nożną i ktoś zadał mu pytanie, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że jutro będzie koniec świata. I on mówi, no co bym zrobił, dalej bym grał w piłkę. I faktycznie to jest istotne, żebyśmy mieli takie podejście. Ale przechodzę dalej do Apokalipsy. A jeszcze, przepraszam, jedna ważna rzecz. Jeżeli w internecie pojawiają się jakieś takie fałszywe objawienia, fałszywi prorocy, ci, którzy straszą, wiem, że to bardzo chętnie się ogląda. Ale błagam, nie oglądajcie takich głupot. My naprawdę nie wiemy, kiedy nastąpi koniec i nie wolno w taki sposób patrzeć. Albo ufasz Bogu, albo zaczynasz bawić się w jakieś takie gadanie głupot, straszne gadanie głupot. Zastanawiam się, dlaczego w tym opisie święty Jan wykorzystał właśnie szarańcza. Szarańcza jest czymś takim, co nie zabija człowieka, ale zabija wszystko, co mu służy do życia. To jest bardzo ważna myśl, proszę sobie ją zapamiętać, że szarańcza nie zabija człowieka, ale zabija wszystko, co służy człowiekowi do życia. Wyjątkowo ważne jest to, że Apokalipsa mówi, że szarańcza nie dotknie wszystkich. Nie zrobi krzywdy nikomu, kto jest opieczętowany. Czyli, jeśli będziesz blisko Pana Boga, możesz być spokojniejszy, że zło cię nie skrzywdzi. Drugi ważny szczegół, który tam się pojawia, jest taki. Cierpienie będzie trwało tylko przez określony czas. Apokalipsa mówi o 5 miesiącach. I to jest bardzo ważna informacja. Ponieważ jeżeli byłaby to liczba symboliczna, 3, 7, 10, 40 na przykład, to już by coś nam mówiło. Natomiast kiedy mamy cyfrę 5, to powinno nam powiedzieć tylko jedno, że ta cyfra nic nie znaczy. To nie znaczy, że chodzi tu o 5 miesięcy. Chodzi tu o inną rzecz. Mianowicie chodzi o to, że to zło, o którym mówimy, ma swój koniec. Że ono musi się kiedyś zakończyć. To jest naprawdę ważne. Czyli, że kiedy czytamy na przykład, że coś ma trwać miesięcy, to mamy pewność, że to cierpienie, o którym pisze tutaj Apokalipsa świętego Jana, wprost jest powiedziane, to się skończy. Więc żeby nie bać się, że to już jest koniec, tragedia, to się musi skończyć. Czytam dalej. Szarańcza jest porównana do konnicy, która jest ubrana z przodu w pancerze. Co to oznacza? Że ma ogromną siłę. Że kiedy przechodzi przez świat to zło, to znaczy demoluje wszystko. To jest faktycznie istotne. Czyli tak jak konnica kiedyś była ubrana na przykład w bój, kiedy wbijała się konnica, niech będzie nawet i polska husaria, kiedy wbijała się w żołnierzy, którzy na przykład stali tylko na przykład z pikami, to wprost było powiedziane, prawda? Że potrafiła zmiażdżyć od razu pierwsze rzędy. Oprócz tego, że siała postrach. To też ma duże znaczenie. Jak podaję jeszcze kilka innych szczegółów. Szarańca ma jakby złote wieńce. Dla mnie, tak jak sobie czytałem, ważne jest to określenie jakby. Ono często się pojawia w Piśmie Świętym, natomiast mamy dwa rodzaje jakby. Jeden rodzaj to jest taki, że ktoś do końca nie wie, co widział i nie potrafi tego opisać ludzkim językiem, bo tak mamy, prawda, że na przykład załóżmy smak. Każdy będzie nieco inaczej opisywał dany smak, będzie używał słów, które potrafi użyć. No ale powie, dla mnie jest słodkie, a dla drugiego coś nie będzie takie słodkie. To samo jest z zapachami. Bardzo ciężko jest opisać zapach. Możemy powiedzieć, że coś ładnie pachnie dla mnie, ale dla drugiego niekoniecznie. I mówimy, że no dla mnie ten zapach jest taki jakby słodki na przykład. Więc używamy tylko tej nomenklatury, którą znamy, tej terminologii. Natomiast, co jest jeszcze tutaj istotne, drugie słowo jakby może też oznaczać coś innego. To znaczy, że oni udają, że są autorytetami. Czyli mają wieńce jakby ze złota. Wieniec oznaczał mądrość, oznaczał też zwycięstwo. Czyli mają wieńce jakby ze złota, to znaczy, że oni nie są autorytetami. Oni tylko takich udają, za takich się podają. Wieniec oznacza też zwycięstwo. To tak jakby zło wygrywało, w tym opisie oczywiście. Ale określenie jakby ustawia nam prawidłowe myślenie. Zło sprawia tylko wrażenie wygranej, ale nie może zwyciężyć. My dobrze przecież wiemy z kart Pisma Świętego, że to Jezus zwyciężył. Skoro zwyciężył, to nie można już teraz ponieść żadnej porażki. W związku z tym, choćby zło było krzykliwe, musimy mieć taką świadomość, że to zło przecież się kończy, bo 5 miesięcy. Tak wcześniej czytałem. Na czym zatem polega podstęp? Szarańcza ma kobiece włosy, a to oznacza, że to zło początkowo będzie wydawało się czymś łagodnym, pięknym, bo kobiece włosy przecież z czymś takim się kojarzą. Piękne, zadbane włosy, jako coś pięknego, jako coś uwodzącego, jako coś łagodnego. No moje oczywiście włosy na pewno nie, prawda? Jak ktoś spojrzy, to raczej nie. Ale tak jest, prawda? Że ta szarańcza ma właśnie takie włosy, żeby to wyglądało jako coś, co kusi, jako coś, co jest piękne i łagodne. Uwaga, ale równocześnie ta szarańcza opisana ma równocześnie zęby lwa, czyli ma ukrytą siłę, która jak uderzy, to jesteś od razu przegrany. Co jeszcze ukazuje święty Jan o działaniu zła w świecie? Wspomniana szarańcza ma ogon, którym z tyłu kąsa i to znowu nam pokazuje bardzo ważną rzecz. Z przodu niby ładnie, czyli delikatne włosy i tak dalej, ale skutki działania nie do opisania. Czyli człowiek zachwyca się tym pięknem, a z tyłu ten ogon zaczyna kąsić i człowiek być może nie zdąży się spostrzec, kiedy to nastąpiło, a jak się spostrzeże, będzie już za późno. Moje pierwsze skojarzenia we współczesnych czasach to takie różne dziwne ideologie, które się pojawiają, na początku ukryte pod płaszczykiem czegoś dobrego. Na przykład walka o edukację seksualną w szkole. No to przecież bardzo pięknie brzmi, żeby dzieci były świadome. Tylko tak naprawdę tu nie chodzi o dzieci, ani o świadomość tych dzieci. Chodzi o wolność seksualną na przykład, które no, są tak promowane przez lewicowe środowiska. Edukacja przecież w tym przypadku nie oznacza żadnej odpowiedzialności. Raczej powiedziałbym unikanie odpowiedzialności i zabawę, czyli wszystkie możliwe formy zabezpieczeń. Ukazuje się to jako coś dobrego, cudownego i bezpiecznego, bo przecież trzeba pomóc dzieciom, a o dobro dzieci tu chodzi. I bardzo często się tak mówi. To jest piękny argument, który każdy chce wykorzystywać na swoją stronę, a tak naprawdę tu nikomu o to dobro dzieci nie chodzi. Ale jak się słucha tego, szczególnie jak człowiek jest zacietrzewiony, no to widzi od razu tutaj pewne określenie. No przecież tu chodzi o dobro dzieci, to jest dobro, to jest piękno. Czyli widzimy te włosy kobiece na przykład tak jak w szarańczy, a dopiero później okazuje się, że to ma zęby lwa, że to potrafi tym ogonem tam z tyłu jeszcze przecież zrobić krzywdę. Nie wiedzą jakie są problemy. No właśnie, zresztą jeszcze przecież można to obśmiać, prawda? Czyli powiedzieć, że czego chcą ci chrześcijanie, czego oni się boją, to jest zacofany naród i tak dalej. Pamiętam, jaką batalię kiedyś toczyłem z młodzieżą o homoseksualizmie. Oczywiście dzisiaj zajmowałbym się trochę w inny sposób czymś takim. Natomiast mówiłem im, pokazywałem im poprzez od lat mojej młodości, jak kiedyś to same środowiska mówiły na temat homoseksualizmu, jak na przykład jest to opisywane dzisiaj, że te same środowiska zmieniają zdanie co 5 minut, tak w skrócie myślowym, i nikt tego nie widzi. Tylko nauka Jezusa jest niezmienna i próbujemy przy niej trwać, choć cały czas będziemy mieli przypiętą etykietę oczywiście jako naród zacofany. Dobrze, dalej będę próbował. Chrześcijaństwo każe szanować oczywiście każdą osobę, ale nie grzech. Ale uwaga, co tutaj sobie zapisałem, że owa młodzież używała tego argumentu, że przecież te różne środowiska, te ideologie i tak dalej, no że oni takimi się narodzili, że to nie jest ich wina. Bo uwaga, takim wmówiono. To jest w ogóle bardzo ciekawe. I kiedy pokazałem dosyć konkretne argumenty, a odcinek niedługo będę nagrywał też o tych argumentach, okazało się, że pomimo tego, że przyznali mi rację w tym, co próbowałem im przekazać, to ta młodzież mówiła przy księdza, ale emocje i wszystko w nas mówi, ksiądz na pewno nie ma racji. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Pomimo tego, że wiedzieli, bo przyznali mi rację, że tak, przy księdza, to są bardzo dobre argumenty. Dopiero teraz rozumowo próbujemy je zaakceptować, ale emocje niestety w nas tak buzują, bo byliśmy nauczeni przez wiele lat czegoś innego. Czyli początkowo byli nauczeni jako właśnie te piękne włosy kobiece. Dobrze. Ktoś może pomyśleć, że przecież zło w świecie no już tak działa, prawda? Bo Apokalipsa przecież o tym mówi, cały czas widzimy, że to tak jest. Apokalipsa mówi nie tylko o naszych czasach, kochani. To dotyczy absolutnie wszystkich czasów, bo przecież wszystkie czasy takie były. Zawsze były ideologie, zawsze było zło. Wiemy przecież, że będzie też i gorzej. Szarańcza wyjdzie z ciemności, zacznie niszczyć wszystko. Tam, gdzie człowiek odchodzi od Pana Boga, tam zło ma pole do popisu. Co więcej, żeby też pokazać, kiedy są czasy ostateczne? Przecież Jezus powiedział, że to są już czasy ostateczne. Czyli 2000 ponad lat. Więc dlaczego dzisiaj akurat mamy panikować? Czasy ostatecznie są od momentu, kiedy Jezus przyszedł na ziemię. Ten tekst z jednej strony jest straszny, a z drugiej strony piękny. Ale mówi wprost, i to jest myślę, że najważniejsze. Jeśli chcesz być ocalony, to wybierz Boga i bądź blisko Niego. I to jest problem z głowy. Czy jeśli chcesz być ocalony, określ się po której ze stron. Albo Bóg, albo nie Bóg. Nie ma stanów pośrednich. Nie ma czegoś takiego, że ty będziesz się przyglądał, że będziesz stał z boku, że będziesz ani nie pójdziesz za Panem Bogiem, ale za złym duchem też rzekomo nie. Nie ma czegoś takiego. Albo służysz Bogu, to jest jeden sztandar, albo oddalasz się od Boga, w konsekwencji idąc oczywiście za czymś, co Bogiem nie jest, a wszystko, co jest przeciwne, no to wiadomo, że to jest droga, która oddala od Niego. W tym przypadku mówimy o złu. Więc w taki sposób gdzieś tam rozgryzłem sobie to słowo. Jest w 99,99% zgodne z tym, co Kościół mówi, bo to jest oczywiście jeden aspekt, to mówiłem, aspektów jest kilka, to też musicie mieć to na uwadze, ale żeby nie panikować, słuchajcie, tyle jest taki wysyp fałszywych proroków, że aż uszy bolą. Jak człowiek ma jakąś wiedzę, to tego się nie da słuchać, to co oni mówią. A niestety ludzie idą za tym, naprawdę za tym idą. To jest dopiero smutne i tylko się nakręcają. Zaufajcie Bogu i wybierzcie Pana Boga. I oczywiście korzystajcie z sakramentów. To jest w ogóle podstawa. Komunia święta, bo jeżeli ktoś komunii świętej nie przyjmuje, w nim już nie ma życia. No, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.